Co jest, dyrektorze? Boguś, zastępowałeś mnie na stanowisku dyrektora przez tydzień i zdążyłeś narobić takiego bajzlu, że się z tego nie wygrzebiemy przez najbliższe 500 lat. Proszę bardzo, ja się pytam, co to jest?
Zdjęcie z dyskoteki.
Cudownie, ale przecież są ferie i dzieci mają wolne. Jakie dyskoteki?
To była dyskoteka dla nauczycieli.
O, rewelacyjnie się bawić się pod moją nieobecność, człowieku, ale zobacz, jak to wygląda.
Jak moje imieniny.
Umiemy się, nie umiemy śmiać w Drohiczynie. Jeszcze ciągle się tego trzeba uczyć, bo frekwencja na kabaretonie jeszcze trochę wymaga do poprawki, ale okazuje się, że jak ktoś już przychodzi, to się dobrze bawi. Pierwszy wieczór w Drohiczynie właśnie z kabaretami to kabaret.
Czwarta fala. Damian Lebieda.
I Mateusz Lewkowicz. Generalnie z Kielc jesteśmy, natomiast przyjechaliśmy dzisiaj z Platerowa, bo
tak, występowaliśmy wcześniej tam. Wcześniej w Platerowie, a dziś w Drohiczynie. W ogóle taką dzisiejszymi dwoma koncertami taką dosyć długą trasę rozpoczynamy. 10-dniową, chyba mamy 16 imprez w ciągu tych 10 dni, także czy 15, no jakoś tak. Także bardzo, bardzo intensywne, prawie dwa tygodnie przed
15
nami.
15 kabaretowych, jedną swoją, to 16.
Jedną swoją. A jeśli chodzi o frekwencję, to czasami z tą frekwencją ciężko jest utrafić, bo nieraz są miejsca, w których gramy kilka razy i nieraz jest pełna sala, nieraz jest dużo gorzej. To także to jest loteria czasami, jak właśnie utrafienie z publicznością. Także.
A jak gra się właśnie przed dużą, małą publicznością, przed taką publicznością, która się śmieje, albo taką, która się nie śmieje?
Czy wiadomo, kabaret jest taką dziedziną sztuki, że wymaga kontaktu z widzem, czyli jeżeli widzowie oddają energię, że się śmieją, no to my ją oddajemy w postaci, lepiej nam się gra, lepiej wchodzą żarty, też się częściej coś dorzuci, bo się ma taką większą śmiałość, że można sobie na więcej pozwolić. A jeżeli chodzi o różnicę między graniem, jak się gra na przykład dla kilku tysięcy osób, to jest zupełnie inny rodzaj gry niż na przykład na kameralnej sali, gdzie jest 100 osób, czy nawet kilkanaście, kilkadziesiąt. No to jest taki bardziej indywidualny kontakt z tym widzem, że czuje się, że ta osoba tak jakby ogląda stricte, to nie jest tłum ludzi, tylko takie pojedyncze osoby, które da się wychwycić z tłumu, czuje się z nimi ten kontakt. No jeżeli chodzi o kabaretony takie wielkie, no to jest inna w ogóle specyfika, ale i to ma swój urok, wszystko, każdy występ. Zresztą no my występujemy od 10 lat, więc my już chyba każdy rodzaj imprezy mieliśmy okazję zagrać i każda ma swój urok. To się tak czasami nas ludzie pytają, że tyle lat jeździcie, wam się to nie nudzi, ale to się nie nudzi, bo to się zawsze jest inna energia z widownią. To jest super, takie nowe doznanie za każdym razem. Bardzo fajne.
Tak, i to wystarczy nam pierwsze kilkadziesiąt sekund z jakąś widownią i już wiemy, z kim mamy do czynienia, że tak powiem. Tak. Tutaj widzieliśmy od razu, że było takie, że tak pozytywnie, tak jakoś tak przyjacielsko zostaliśmy, tak fajnie. Ludzie oddają po prostu tą naszą energię i wtedy dużo lepiej nam się współpracuje i dużo fajniej nam się występuje. No bo jak próbujemy wejść z interakcji z widownią, która nie za bardzo próbuje oddawać te emocje, czy te brawa, czy śmiechy i tak dalej, to my też tak troszkę słabiej gramy, bo to jest naturalne, ale tutaj właśnie sami się napędzamy z tą widownią i naprawdę pomimo tego, że frekwencja była mała, to bardzo przyjemnie nam się występowało.
Też, wiadomo, jak gramy i jest mało ludzi, to nie, że się staramy mniej na przykład, absolutnie, zawsze dajemy z siebie tyle samo.
Tak.
Tylko to taka jest takie perpetuum mobile, że jak ludzie nam dają energię, to my ją jeszcze podbijamy, oddajemy ludziom, oni znowu oddają jeszcze więcej i to się tak nakręca.
Wiadomo, że to głównie od nas zależy, że to my musimy dać tą energię, tą początkową, żeby napędzić tą kabaretową maszynę, ale czasami jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko, pomimo tego, że jest pełna sala, to pomimo tego, że ludziom się podoba, to nie są po prostu wylewni w swoich emocjach, tak bym to określił.
Często ludzie się wstydzą śmiać, bo im się wydaje, że ktoś z boku ich wyśmieje, że ono nie wypada, albo się zaśmieje z czegoś, co inni się nie śmieją. No wie pan, jak to jest, chociaż słyszałem kiedyś taką teorię, że jak się chce zrobić dobrą atmosferę na występie, to się za 5 osób, 4 na brzegach, na rogach prostokątu czy kwadratu i w środku jedną osobę, które się bardzo głośno śmieją. I podobno to tak działa, że to się wszystko nakręca i ludzie wtedy z automatu zaczynają się śmiać, bo się, wydaje mi się, że śmiech ich otacza.
Tak, do tego jutro tak zaczynamy działać i zatrudniamy 5 osób.
Jutro jeździ tam 5 osób, szukamy, jakby ktoś to prosił mnie wysłać CV.
Był Platerów, teraz Drohiczyna, gdzie dalej?
Właśnie będziemy z samego rana w Pytaniu na śniadanie, na żywo, także bardzo zapraszamy, jeśli się zdąży ukazać wywiad. A jakie to będzie, można później powtórkę sobie zobaczyć, także u nas gdzieś tam na Facebooku czy na Instagramie będzie można śledzić informacje, bo pewnie będziemy tu udostępniać jakieś nagrania. A natomiast jutro wieczorem gramy koło Kalisza, a w niedzielę jedziemy pod Szczecin, także całą Polskę przejedziemy na razie wszerz, a potem znowu będziemy wracać na wschód, bo potem kończymy praktycznie na Mazurach, potem jedziemy do nas w Świętokrzyskie i potem wracamy też jeszcze gdzieś do Wielkopolski,
tak, kończymy
chyba.
Ostatni występ mamy 10 marca.
Koło Skierniewic gdzieś chyba.
Nie, koło Skierniewic, a potem koło Poznania.
Tak, no to także.
My już mamy taką topografię, że jak ktoś się pyta, gdzie gracie, a między Gdańskiem a Łodzią, no nam to wystarczy, spoko.
Ci, którzy przegapili, w takim razie niech mocno żałują, bo trzeba będzie jechać daleko, żeby zobaczyć kabaret Czwarta Fala, ale może właśnie o waszym kabarecie. Czwarta Fala. Jest jakieś uzasadnienie do tego?
Tak, mamy, ale to Mateusz
zwięźle to wytłumaczy ode mnie,
oddaję,
bo ja bym za długo tłumaczył.
Nie, no generalnie mieliśmy taką, jak to my mówimy, fazę, że są falowe natchnienia. Jak się coś tworzy, że jest pierwsza fala, druga, trzecia i mistyczna czwarta fala, Teraz nam się to wydaje trochę bez sensu do wytłumaczenia, ale mieliśmy wtedy po 20 lat, więc proszę wybaczyć. Nie, ale generalnie ta nazwa tak jakoś dźwięczy, tak nam się wydaje, że jest w porządku. I też mieliśmy kilka różnych propozycji, już nawet ich nie pamiętamy, ale ta jakoś nam się wydała taka najbardziej, nie wiem, sensowna, dobrze brzmiąca. No i zostaliśmy przy niej.
Założyliście kabaret, bo szukaliście sposobu na siebie? Chcieliście zarobić pieniądze? Czy po prostu macie takie poczucie humoru, że już nie mogliście go zmieścić w domu i trzeba było z nim wyjść do ludzi?
Generalnie złym podejściem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek działalność artystyczną, naszym zdaniem, jest zaczynanie z myślą, że się na to nie zarobi. Teraz to była chyba ostatnia myśl. Jak sobie to przypomnę, jak zaczynaliśmy, w ogóle nie myślałem o pieniądzach. To było dla mnie, ja chciałem po prostu występować. Nie myślałem, w ogóle nie brałem pod uwagę, że z tego można żyć, zarabiać na tym pieniądze. Tylko myślałem, że no dobra, no ja chcę występować, chcę zrobić fajny program. Zaczęliśmy jeździć po konkursach, wygrywaliśmy ich dużo. Potem to zaczęło się dziać samo. I zawsze to mogę każdemu powtórzyć, z mojej, myślę, że dama się ze mną zgodzi, że jak się chce coś robić, nieważne czy to jest artyzm, czy sport, czy cokolwiek, to nie wolno nigdy stawiać na pierwszym miejscu pieniędzy, bo to blokuje. Zaczyna się kalkulować, że może to zróbmy, a tego nie róbmy. A jak zrobimy tak, to nie zarobimy. A jak zrobimy inaczej, to zarobimy mało. Czasami trzeba naprawdę zrobić dużo kroków w tył, żeby się rozpędzić. Na przykład nasz kanał na YouTubie, w który bardzo długo inwestowaliśmy naprawdę sporo i czasu, i pieniędzy, i wszystkiego, żeby on się rozwinął. No teraz mamy 500 000 subskrybentów. Ale to wszystko przyszło z czasem. Nie mieliśmy w ogóle gwarancji, że to się uda, więc...
Tak, to była taka typowa młodzieńcza frajda, taka nasza zajawka. Było 30-40 prób i jeden występ. 20-30 prób i jeden występ, na którym zarabialiśmy, nie wiem, 30 zł na głowę. Ale to było fajne, to miało swój urok. Wszystkie pieniądze, jakie tylko mieliśmy oszczędności. Ja się miałem, że zawsze koledzy, nie wiem, kupowali sobie jakieś motory albo jeździli na imprezy, a ja traciłem pieniądze, żeby jeździć na próby do Kielc, czy kupować sobie tam jakieś obiady, czy na jakieś rekwizyty. Czy zrzucać się na jakieś tam paliwo, żeby jechać gdzieś, pokazać się na występ. Jak już troszkę dorośliśmy, weszliśmy w dorosłość, to oczywiście pracowaliśmy też w swoich zawodach, w różnych. Musieliśmy łączyć pracę zawodową z kabaretem, to było bardzo ciężkie.
Na dłuższą metę to jest niemożliwe.
To jest na dłuższą metę niemożliwe i po prostu naszym marzeniem kiedyś było, żeby móc się przestawić na takie zawodowstwo, żeby żyć tylko z kabaretu. No i po prostu jakoś tak, to nie była jakaś taka nasza decyzja, tylko samo to się wymusiło. Jakoś tych występów zaczęło być więcej, zaczęło się to lepiej kręcić i już po prostu mogliśmy się, powiedzmy, utrzymać z kabaretu i mogliśmy zrezygnować z jakichś naszych prac zawodowych. Także to tak samo nastąpiło.
Ja śmieję się, ale tak było właśnie, że w którymś momencie trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby to była nasza praca, czy chcemy się w to bawić. No umówmy się, że jak się ma 20 lat, no to fajnie jest sobie pojechać na weekend z kolegami na występy, ale też z czasem no nie chciałoby nam się, jakby każdy z nas pracował po 40 godzin w tygodniu, po poniedziałek, piątek, plus wyjeżdżać jeszcze na całe weekendy, no to już byśmy nie mieli w ogóle prywatnego życia. I tak jeżdżenie na występy no dużo zabiera z prywatności, ale jednak ma się trochę tego czasu, na tygodniu bardziej.
Poniedziałki, wtorki, środy mamy wolne z reguły, także
gdybyś chciał
napisać, super.
Nie wiem, spotkać się, pogadać, to zapraszam. Nie, ale...
W weekend jesteśmy nieosiągalni, ale na tygodniu jak najbardziej. Także my robimy grill na tygodniu i tak dalej.
Podobnie trochę jak radiowcy.
Tak, no
tak,
właśnie,
też.
No,
ja pracowałem też w lokalnej rozgłośni radiowej, na stażu byłem, także też niektóre święta musiałem być w pracy, niedzielę i tak dalej, także wiem, z czym to się je.
A ja pracowałem w gastronomii, też tak jest.
Wszyscy jechaliśmy na podobnym wózku.
Właściwie nawet pizzę, także...
A właśnie, bo chciałam o pizzę zapytać, czy to było pizza.
Że ja w ogóle jestem na diecie bezglutenowej, kto wie, to wie, o co chodzi, że ja mąki nie tykam, bo mnie zabije. Nie, no ale generalnie tak, ja rozwoziłem pizzę kiedyś. Co prawda nie mam wiele wspólnego z postacią ze sketchu, która lubi sobie przypalić to i owo. Ja to nie, że tak powiem, to wszystko postać fikcyjna, o tak. Nie jest to oparte na faktach. Bo często mamy tak, że po występach ludzie podchodzą i że jak macie takie skecze, to wy to musicie robić. No niekoniecznie, no wiadomo, że jest granica między tym, co jest na scenie, a tym, co robimy prywatnie. Ale chociaż ten sketch to powstał niedawno, a ja pracowałem w pizzerii w 2012 roku.
Właśnie skąd te inspiracje, skąd te pomysły?
Czasami jest to jakaś postać, którą Mateusz wykrywa. Mateusz jest mistrzem w kreowaniu postaci bardzo barwnych i które wyrywają się ludziom w głowę. Ja jestem od tego, żeby jakoś okrasić to tekstami, żeby te postaci jeszcze bardziej podbić. Często robię po prostu jakieś tła do postaci, żeby mogła być ta postać na świeczniku. Często jest jakiś temat, z którym chcemy się zmierzyć, jakąś rzecz, którą chcemy obsiąść, także nie mam jakiegoś jednego złotego środka, dzięki któremu wymyślamy skecze czy piszemy całe programy. To jest raczej tak, zewsząd bierzemy inspirację. Czasami jest to jakiś pomysł, jeden tekst wpadnie, i jakoś tak się potoczy ta lawina.
Dużo z życia się czerpie, bo to no, dużo sytuacji jest takich życiowych, prawda, że nie wiem, zna się kogoś, kto, nie wiem, na przykład ma bardzo śmieszną wadę wymowy. Wiadomo, że to się nie powie tego człowiekowi, że jest inspiracją do skeczu, bo to naprawdę trzeba mieć dystans do siebie, ale jest jakaś sytuacja, ktoś coś opowie, gdzieś tam się coś wyłapie. Najlepsze, najśmieszniejsze rzeczy to są życiówki. Jeżeli jest coś opartego chociaż trochę na realnych sytuacjach, to bardziej będzie bawić ludzi niż nawet najśmieszniejszy sketch, ale nie wiem, o wizycie w kosmosie. No, dlatego na przykład stand-up jest teraz tak popularny, bo to jest oparte typowo na sytuacjach życiowych. Ja też sobie lubię obejrzeć i jeżeli jest stand-up, który rzeczywiście mówi o tym, co jest takie życiowe, że nie wiem, jakaś sytuacja z restauracji, z wyjścia gdzieś, po prostu gdzieś tam z relacji międzyludzkich, to jest bardzo śmieszne. Tak samo tutaj, jeżeli uda nam się napisać sketch, w którym gdzieś nawiązujemy do takich życiówek, jak to my mówimy, widać, że ludzie to kupują. Dlatego na przykład ten sketch, w którym my to nazywamy męska rozmowa, tam gdzie dwóch kolegów rozmawia, tam planuje wieczór kawalerski, tam jest też troszeczkę takiego właśnie, trochę takich tekstów życiowych, dlatego ludzi ewidentnie to bawi. I też odeszliśmy trochę od takiego odrealnionego totalnie humoru, bo stwierdziliśmy w pewnym momencie, że to niekoniecznie ma rację bytu.
A jakby tak w pierwszym rzędzie siedział Zenek Martyniuk albo Bogusław Linda?
Ciężej by było.
To ja już by nas tu nie było, bym uciekał. Nie no, Zenon Martyniuk, mieliśmy okazję poznać się.
Z panem znamy, jest bardzo fajnym panem królem. Człowiekiem, bardzo pogodnym, miłym.
Tak, jest bardzo sympatyczny człowiek. Ja osobiście tak serio bardzo go szanuję za to, że to widać, że to jest człowiek, który lubi to, co robi, lubi tą muzykę, on się nią identyfikuje, nie ma kalkulacji. To jest dokładnie, jest autentyczny, szukam tego słowa. Jest autentyczny w tym, co robi. Nie wygląda, jakby to było skalkulowane na coś. To jest po prostu widać, że on lubił robić disco, dlatego ludzie go tak kochają, bo ja na przykład osobiście nie jestem jakimś fanem muzyki disco, raczej nie przepadam za disco polo, a Zenona Martyniuka bardzo lubię i jest spoko.
My, broń Boże, oczywiście nie śmiejemy się z Zenona Martyniuka, tylko powiedzmy z pewnego nurtu i po prostu dopisaliśmy jakiś temat, który pojawia się w naszej parodii i jest po prostu określony akurat tym kawałkiem, bo akurat pasowało nam do tekstu, chcieliśmy to po prostu napisać i to wszystko.
Ale przede wszystkim też jak się coś obśmiewa, no to liczymy, że tak powiem, na dystans ludzi do siebie, że no my nie obrażamy kogoś, my nie wychodzimy, mówimy, że ten człowiek jest jakiś zły, nie wiem, nie wyśmiewamy się z jego rodziny. To jest jakieś delikatne sparodiowanie. Też my nie pokazujemy jakichś, nie wiem, kontrowersyjnych rzeczy. No niektórzy wiadomo, że lubią sobie polecieć po kimś tak ostro. No my tego nie robimy, bo to by było w ogóle bez szacunku do tej osoby i nie ma na to żadnego sensu. Ale generalnie, jak wydaje mi się, że ci ludzie, o których pani wymieniła, no to na pewno to są inteligentni ludzie i oni mają do siebie taki dystans, jakby to obejrzeli, to pewnie by podeszli, przybili piątkę, powiedzieli, że spoko, śmiesznie i tyle. No tak samo jakby nas ktoś sparodiował, to myślę, że...
To zdarzało się nieraz, tak.
A to już się jest gwiazdą, jak jest się obiektem parodii.
No można powiedzieć. Znaczy nie, tak. Że my, ale no to pani teoria jest słuszna.
Tak.
Jesteście w trasie, macie ten wieczór taki przygotowany, ale jednak kiedy przyjeżdżacie w konkretne miejsce, przyjechaliście do Drohiczyna i wiadomo, że jesteśmy w Drohiczynie, bo to wynika z waszych tekstów. Wy się trochę, pomimo tego, że ten plan jest napięty i występów kilka nawet dziennie, to wy się przygotowujecie do konkretnych miejsc.
Tak. Zawsze staramy się wyłapać jakieś okoliczne miejscowości, które możemy użyć i tak dalej. Wcześniej jeszcze mieliśmy sketch, w którym pojawiał się jakiś lokalny klub piłkarski. Z tym była też większa trudność, bo nie w każdej miejscowości był klub piłkarski. Albo były na przykład dwa konkurujące ze sobą kluby i też nie wiadomo było, który wybrać. Także też zawsze pytamy się kogoś z obsługi, czy ktoś jest na miejscu, co możemy powiedzieć, co nie, czy jak się przygotować. To wydaje mi się, że to jest taki fajny ukłon w stronę widza. Widownia też docenia to, że chciał nam się przygotować, że chcieliśmy się zagłębić w tą tematykę lokalnych miejscowości. I wydaje mi się, że to jest dodatkowy punkt, który zdobywam u widowni.
Mamy już ich 3.
Tak, mamy już ich 3. I dla nas też jest to fajne, ponieważ zawsze te żarty fajnie wchodzą, jak my to mówimy, że tak. Zawsze są fajne reakcje na tych, że o kurczę, znaczy, powiedzieli jakąś tam lokalną rzecz, którą mogą skojarzyć.
Też mamy taką zasadę, że nie rzucamy tymi miejscowościami tak na prawo i lewo, tak jak powiedzmy, no my jesteśmy z Kielc, czy Damian jest z okolic i na przykład w Kielcach, jak się powie, nie wiem, Radom, w Radomyrze, Kielce i tak dalej, ale staramy się też nie rzucać, bo niech czasami jak się pójdzie na jakiś występ, to się cały czas coś słyszy w kółko, że to cały czas te miejscowości, a u nas to jest tak w kontekście bardziej tego, też staraliśmy się to tak wleźć, żeby to miało sens logiczny.
Czy my mamy poczucie humoru?
Państwo w Drohiczynie? Jak najbardziej.
Tak. W ogóle Polacy tak, mają mimo wszystko poczucie humoru. Pomimo tego, że jesteśmy uważani za taki trochę zaściankowy naród, jeśli chodzi o stricte poczucie humoru i o dystans, to uważam, że na przestrzeni lat to się naprawdę bardzo poprawiło. I potrafimy się, zaczynamy się z siebie śmiać i to jest bardzo fajne.
Najważniejsze w humorze jest to, żeby łapać dystans do pewnych rzeczy. Nie zrozumieć to, że to są żarty, że to nie chodzi o to, żeby kogoś urazić, czy po kimś, jak to się mówi, brzydko pojechać, tylko po prostu to są żarty. Wiadomo, jeżeli żarty są przegięte, no to ktoś ma prawo się obruszyć, ale trzeba sobie dać troszeczkę takiego luzu, bo łatwiej się żyje.
Ale mimo wszystko wciąż uważamy, że żarty polityczne są takimi żartami, że ludzie bardzo się identyfikują z tymi partiami, z jakimiś ideologiami politycznymi. Uważam, że to jest całkowicie niepotrzebne, bo to zostawmy sobie gdzieś tam na tematy publicystyczne, wiadomości i tak dalej, jakieś informacje prasowe, a to jest przestrzeń artystyczna, gdzie po prostu trzeba podejść do tego z dystansem. Mieliśmy wcześniej jakieś tam delikatne żarty, gdzie powiedzmy dwóm stronom się delikatnie obrywało.
Ale to w końcu przestawało zdawać egzamin. Tak. I mamy taką zasadę, że bez polityki, bez religii i bez przekleństw. Tak. Takie trzy tematy, że...
Bo religia też, religia jest takim właśnie bardzo delikatnym, takim intymnym tematem dla wielu ludzi i nie trzeba tego uzewnętrzniać. No, niektóre kabarety się tego trzymają, niektóre nie, to...
I też bardzo nam się to podoba, że jak gramy występy, to bardzo dużo dzieciaków przychodzi, które oglądają nas w internecie. Ewidentnie oni podchodzą potem, nie wiem, przychodzi na przykład, bardzo często mamy takie sytuacje, że przychodzi mama, mówi, to jest Jasiu ma 5 lat, ona was cały czas ogląda i my sobie tak myślimy, że w którymś momencie dotarło do nas, że my mamy taką, pełnimy trochę funkcję dydaktyczną dla tych dzieci. Jak im pokażemy jakiś wzorzec, może jest tak, że na przykład jakieś dziecko, nie wiem, założy sobie kanał na YouTubie, zrobi sobie piosenkę i to jest super. Dlatego też czujemy odpowiedzialność za tych ludzi, za te dzieci, że no nie możemy robić jakichś takich złych rzeczy na tyle, ile wiadomo, że no każdy może obejrzeć co chce, ale my staramy się taką dać twórczość, która coś pokaże fajnego. Nawet powiem o taką szybką ciekawostkę, że dostaliśmy maila od księdza z Rzymu całkiem niedawno, chyba z, nie wiem, z 2 tygodnie temu, 3 miesiące, który napisał, że bardzo szanuje naszą twórczość w internecie, że nie ma tam właśnie przekleństw, że nadaje się dla dzieciaków i że w ogóle to jest super, że tak pokazujemy fajne wzorce młodym ludziom i to było bardzo budujące.
Jeden z pracowników jakiegoś domu kultury, już nie pamiętam, to było jakoś chyba w tamtym roku, poszedł po występie i powiedział, że myślał, że w ogóle nie da się zrobić kabaretu, w którym nie ma przekleństw, polityki, religii. Myślał, że to jest po prostu niemożliwe, ale okazało się, że możliwe.
I pokazuje to kabaret Czwarta Fala.
Cześć, tej kabaret Czwarta Fala i serdecznie pozdrawiamy Katolickie Radio Podlasie.
Pozdrawiamy serdecznie i trzymajcie się.